Tu Paryż RFI, dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Stefan Riger, za szybą studia, realizujący dzisiaj audycję Moca i Technik Guillaume. Serdecznie Państwa witamy w poniedziałek, 16 lutego, poza wiadomościami i przeglądem prasy, do których przyłożyli dziś ręki Sylwia Gibbs, Anna Bernhardt i Krzysztof Rutkowski. Znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji serwis Euranetu, dzisiaj o zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy, korespondencję ze Strasburga, o debacie w Parlamencie Europejskim wokół walki z pedofilią w internecie, kronikę sportową Marka Brzezińskiego, eurekę Piotra Rasochowicza oraz kolejną lekcję języka francuskiego. Zaczynamy zaś od pełnego wydania dziennika RFI. Na północnym Atlantyku doszło z początkiem lutego do zderzenia dwóch okrętów podwodnych o napędzie atomowym, francuskiego i brytyjskiego. Według brytyjskiego dziennika The Daily Telegraph zarówno francuski Le Triomphe, jak i brytyjski Vanguard zostały w wyniku kolizji poważnie uszkodzone. Ministerstwo Obrony w Paryżu potwierdziło w poniedziałek jedynie tyle, iż doszło do krótkiego kontaktu, jak to ujęło, między obu okrętami, które płynęły wówczas z bardzo małą prędkością. Francuska marynarka zapewnia, że nikt nie został ranny i że bezpieczeństwo nuklearne nie zostało naruszone. Wcześniej francuskie władze wojskowe poinformowały jedynie, że okręt podwodny Le Triomphe zderzył się z jakimś zanurzonym obiektem, przypuszczalnie kontenerem, i że jego sonar został wówczas uszkodzony. Strona brytyjska również zapewniła, że na incydencie nie ucierpiała ani brytyjska zdolność odstraszania, ani bezpieczeństwo nuklearne. Władze pakistańskie zawarły porozumienie z islamskim przywódcą o wprowadzeniu szariatu w drodninie Swat, regionie niegdyś cenionym przez turystów na północnym zachodzie Pakistanu. Od końca 2007 roku islamscy bojownicy walczyli tam z siłami rządowymi o ustanowienie prawa islamskiego w dolinie na północ od Peszałaru, nad którą faktycznie przejęli już kontrolę. W niedzielę rebelianci ogłosili 10-dniowe zawieszenie broni, obiecując przedłużenie go sine die, jeśli rząd pójdzie na to ustępstwo. Władze Pakistanu, idąc na rękę islamistom w nadziei, że wyhamuje to gwałtowny wzrost wpływów talibów, igrają w istocie z ogniem i narażają się Zachodowi. Richard Holbrooke, wysłannik USA do Pakistanu i Afganistanu, powiedział dziś w Indiach, że rozmawiał z mieszkańcami regionu i że są oni szczerze przerażeni. Jego zdaniem insurekcja w Dolinie Swat jest bezpośrednim zagrożeniem tyleż dla Waszyngtonu, co dla Islamabadu i New Delhi. Amerykanie, którzy wielokroć już krytykowali ostro tego rodzaju układy z ich ekstremistami islamskimi, skomentowali poniekąd negocjacje w sprawie ustanowienia szariatu, wystrzeliwując szereg rakiet ze swych dronów w owej strefie plemiennej na północnym zachodzie Pakistanu, gdzie ich zdaniem Al-Kaida i afgańscy talibowie szybko odbudowują swój potencjał militarny. W wyniku nocnych bombardowań zginąć miało tam 26 osób, w większości bojowników islamskich. Tu Paryż RFI, garść doniesień z Francji ma dla Państwa Sylwia Gibbs.
Rada Państwa, będąca we Francji najwyższą instancją w dziedzinie prawa administracyjnego, rzekła, że państwo francuskie było odpowiedzialne za deportację Żydów podczas sprawowania władzy przez reżim w Vichy podczas II wojny światowej. Orzeczenie nie jest nowe, lecz po raz pierwszy wydane zostało w uroczystej formie, która ma być wpisana do monitora. Rada Państwa stwierdza, że odpowiedzialność spoczywa na państwie francuskim, gdyż podejmowało ono działania umożliwiające lub ułatwiające deportację z Francji osób, które były ofiarami prześladowań antysemickich. Działania te nie były podejmowane pod bezpośrednim przymusem okupanta. Drogę do takiego orzeczenia otworzył w 1995 roku prezydent Francji Jacques Chirac. Od tego czasu do sądów wpłynęło wiele wniosków o odszkodowania dla ofiar. Obecne orzeczenie jest odpowiedzią na taki wniosek, który wpłynął od córki deportowanego. Rada Państwa potraktowała jednak kwestię odszkodowań bardzo ostrożnie i raczej odmownie. Orzeczenie precyzuje, że to, co miano postanowić w kwestii odszkodowań, zostało już postanowione po wojnie w ramach Europejskiej Konwencji Ochrony Praw Człowieka i Swobód Podstawowych. Na Gwadelupie jest coraz goręcej. Uczestnicy trwającego od miesiąca strajku generalnego zablokowali w poniedziałek 16 lutego główne arterie drogowe, a także dostęp do niektórych centrów handlowych i gospodarczych. Nadal nie zostały nawiązane negocjacje między przedstawicielami przedsiębiorców a przywódcami związków zawodowych, które utworzyły koalicję przeciwko nadmiernym zyskom. Państwo występujące w roli arbitra naciska na przedsiębiorców propozycje odpowiedzialnego za terytoria i departamenty zamorskie i Warzygu okazały się niewystarczające dla rozładowania napięcia. Przeciwnie, akcje protestacyjne przeciwko drożyźnie rozszerzyły się na inne egzotyczne wyspy należące do Francji, Martynikę i Réunion, a także do Gujany francuskiej.
Dodajmy jeszcze z kroniki towarzyskiej, że w mrostwie 6. dzielnicy Paryża pobrali się w poniedziałek francuski miliarder François-Henri Pinault, lat 46, kierujący światowym imperium luksusu od Gucci'ego po Yves Saint Laurent, i meksykańska aktorka Salma Hayek, lat 42, znana m.in. z roli tytułowej w filmie Frida. We wrześniu zeszłego roku urodziła im się już córeczka. Tu Paryż RFI, a teraz kronika towarzyska z wyższych sfer postępowych. Hugo Chavez, prezydent Wenezueli, konsekwentnie i stanowczo stara się zapewnić sobie dożywocie. Pozytywny wynik niedzielnego referendum pozwala mu na sprawowanie funkcji prezydenta przez kolejne kadencje tak długo, jak długo będzie wygrywał wybory. Według Krajowej Komisji Wyborczej za przyjęciem poprawki do konstytucji znoszącej maksymalną liczbę kadencji prezydenta i innych wybieralnych funkcjonariuszy państwowych głosowało 54,4% uczestników referendum. Po ogłoszeniu wyników na Caracas wybuchły ognie sztuczne i tłumy wielbicieli Chaveza wyległy na ulicę, a on zjawił się na balkonie wolności w Pałacu Prezydenckim i wykrzykiwał niech żyje rewolucja, a następnie śpiewał wraz z tłumem hymn narodowy. Konstytucja Wenezueli pozwala od niedzieli, aby Hugo Chavez mógł rządzić jeszcze przez wiele kadencji, jeśli będzie, jak w ruletce, wybory wygrywał. Jeśli by przegrał w wyborach w 2012 roku, co wydaje się mało prawdopodobne, gdyż po 10 latach wciąż cieszy się ponad 50-procentową popularnością. Odpadłby wówczas z gry, to znaczy nie mógłby już startować w kolejnych wyborach. Hugo Chavez liczy 54 lata, za swego mistrza i nauczyciela uważa Fidela Castro i pragnie pozostać u władzy co najmniej do 2019 roku. Do tego czasu zamierza przeprowadzić do końca i umocnić zdobycze rewolucji. Wenezuela jest największym producentem ropy naftowej w Ameryce Łacińskiej, jednak znaczny spadek cen za baryłkę poważnie zmniejszył dochody Chaveza i utrudnił mu eksport rewolucji. Jeden z jego sojuszników, Boliwijczyk Evo Morales, bawi z wizytą w Moskwie, gdzie podczas spotkania na Kremlu z Dmitrijem Miedwiediewem zachwalał fakt powrotu Rosji do Ameryki Łacińskiej. Obaj prezydenci podpisali układ o zacieśnieniu współpracy w dziedzinie energetycznej i wojskowej. Morales, pierwszy prezydent Boliwii odwiedzający Rosję, uznał wizytę za fakt historyczny i niezapomniany, stwierdzając, że gotów jest pracować z Rosją na rzecz zbawienia ludzkości. W Korei Północnej obchodzono w poniedziałek 67. urodziny innego zbawiciela ludzkości, Kim Jong-ila. Ulice, mosty i domy umajono Kim Jong-iliami, odmianą czerwonej peonii wyhodowaną na cześć ukochanego przywódcy. Urodziny dowódcy z nadania niebios, jak mówią o nim tamtejsze media, uczczone być miały przypuszczalnie nową próbą rakietową w niebiosach. W Seulu mówi się już od paru tygodni o planach wystrzelenia kolejnej północno-koreańskiej rakiety dalekiego zasięgu. Media w Fenianie trąbiły dziś o tym, że KRLD ma prawo dokonywać prób rakietowych i realizować program pokojowych badań kosmosu. Sprawa północno-koreańskich prób rakietowych będzie jednym z głównych tematów rozmów Hillary Clinton, która od Japonii rozpoczęła swe azjatyckie tournée. Jest znamienne, że nowa sekretarz stanu USA udała się w swą pierwszą podróż zagraniczną nie do Europy lub na Bliski Wschód, lecz właśnie do Azji, podkreślając w Tokio znaczenie stosunków Ameryki z tym kontynentem, aby, jak to ujęła pani Clinton, stawić czoła wyzwaniom i wykorzystać szanse XXI wieku. Z Japonii szefowa dyplomacji USA udaje się do Indonezji, Korei Południowej oraz Chin. Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew odwołał w poniedziałek trzech gubernatorów obwodów Orłowskiego, Woroneckiego i Pskowskiego oraz szefa administracji Nienieckiego Okręgu Autonomicznego. Według Kremla nastąpiło to na prośbę samych zainteresowanych. Dziennik Wiadomości twierdzi, że zanosi się na czystki w tych regionach, gdzie ostatnio bardzo silnie wzrosło bezrobocie. W miarę jak rośnie niezadowolenie społeczne, rośnie też nerwowość. Na szczycie komentuje Masza Lipman z Instytutu Carnegie w Moskwie, stwierdzając, że władza obawia się rozruchów, a może nawet kryzysu politycznego. Był to dziennikarz Radio France Internationale. Na przegląd paryskiej prasy zapraszają teraz Krzysztof Rutkowski i Anna Bernhardt.
Na pierwszych stronach paryskich gazet kryzys, kryzys i kryzys, ale nie tylko kryzys. Na otarcie łez również pojawili się sportowcy. Na pierwszej stronie Le Figaro oraz Libération, roniąca ze wzruszenia łzy francuska tenisistka Amélie Mauresmo, której po wielu latach udało się wreszcie wygrać jakiś turniej. Na pierwszej stronie Le Parisien, zarośnięta i długowłosa postać rugbysty Szabala, który wybrał sobie nowy klub albo i jego wybrali. Zarost Szabala dobrze robi na samopoczucie. Widok silnego mężczyzny krzepi morale. Widok płaczącej ze szczęścia tenisistki również podnosi morale, bo przecież wydawało się, że również wyraziście umięśniona Amelia już nic nigdy nie wygra. A poza tym na pierwszej stronie paryskich gazet urzędnicy państwowi, na przykład na pierwszej stronie Libération. Bo przecież dużo się mówi i wiele się obiecuje we Francji po środowym spotkaniu prezydenta Sarkoziego z tak zwanymi partnerami socjalnymi, czyli delegacją związków zawodowych i francuskiego patronatu. Coś rząd popuści, coś doda, czegoś może nie zamknie, coś chyba komuś dołoży. Poza tym prezydent Sarkozy ma zawsze słuszne poglądy na wszystko, więc i w środę słusznie powie najsłuszniejsze prawdy. Kryzys. Terytoria zamorskie się buntują, strajk generalny na Gwadelupie. Kryzys. Banki dwoją się i troją, by jakoś naciągnąć za krótką tym razem kołdrę zysków. Kryzys. Dlatego jak coś się wydarzy nieoczekiwanego, to gazety francuskie rzucają się na wydarzenie jak kot na spyrkę, by odciągnąć choć na chwilę uwagę czytelnika od kryzysu. Z tego też powodu na pierwszej stronie zarówno Le Figaro, jak i Le Parisien znajdujemy artykuły poświęcone niewiarygodnej ucieczce z więzienia w miejscowości Moulins w środkowej Francji. Dwóch więźniów, uznawanych za niebezpiecznych, wyciągnęło podczas wizyty rewolwer i laski dynamitu, pojmało dwóch klawiszy jako zakładników i uciekło. Wieczorem strażników uciekiniarzy wypuścili, to znaczy wyrzucili ze swojego podstawionego Audi i rozpłynęli się w podparyskiej mgle. Paryskie gazety rozpisują się o tej ucieczce bardzo obszernie, bo to przecież sukces i lekarstwo na kryzys. Popatrzcie państwo, ludzie jeszcze mają pomysły i coś im się w życiu udaje. Obaj więźniowie dostali wyroki długoletniego więzienia za ataki z bronią w ręku, strzelanie do policjantów i tym podobne drobiazgi. To jednak naprawdę drobiazg. Najważniejszy cel i determinacja. Dlatego też Le Parisien publikuje fotografię jednego z uciekinierów podczas jego pobytu nad ciepłym morzem. Uśmiechniętego, z palcami ze znakiem V, wyciągniętymi w stronę obiektywu. Kryzys, a jednak coś się udaje. Kryzys i skandale. We wszystkich szanujących się paryskich gazetach znajdujemy obszerne artykuły o zamieszaniu na procesie apelacyjnym Iwana Kolony, skazanego w pierwszej instancji na dożywocie za zastrzelenie ponad 10 lat temu prefekta Korsyki Claude'a Erignaca. Przypomnijmy, że Iwan Kolona najpierw ukrywał się przez lata i policja w żaden sposób nie mogła go złapać. Mijały lata, Iwan Kolona schronił się w cudownych korsykańskich górach i pasał kozy. Ktoś doniósł, ktoś wydał. Policjanci Iwana aresztowali, a szumu było z tego powodu bardzo dużo, bo wreszcie po latach pasterza z Cargese złapać się udało i wreszcie można było zdjąć ze ścian komisariatu we Francji portret poszukiwanego, który wisiał tuż obok portretu ówczesnego prezydenta Francji, Jacques'a Chiraca. Iwan był na fotografii zarośnięty, a Jacques nie, ale który portret wiązał się z listem gończym, a który nie było już tak łatwo zgadnąć. Iwan Kolona nie przyznał się nigdy do winy, a teraz wybuchła bomba. Jeden z głównych współpracowników zastrzelonego prefekta podczas procesu apelacyjnego świadczył, że najprawdopodobniej dwóch uczestników zamachu na prefekta nadal przebywa na wolności i nigdy nie było niepokojonych. Bliski współpracownik zamordowanego prefekta dodał ponadto, że mówił o tym już dawno, że mówił, iż członków komanda było 9, a nie 7, ale nikt go nie chciał słuchać, bo trzeba było proces o zastrzelenie prefekta zwieńczyć szybko i zgodnie z przyjętymi założeniami. W paryskim powietrzu zawisł kolejny skandal prawny. W czasach kryzysu skandale robią dobrze na nerwy. Czasami.
Słuchają Państwo Radio France International z Paryża.
Uczniowie przemaszerują z chorągiewkami w dłoni, orkiestra symfoniczna zagra hymn, a na niebie rozbłysną sztuczne ognie. Obchody pierwszej rocznicy niepodległości Kosowa nie będą jednak świętowane z wielką pompą. Dziennik Le Monde wysłał do Pristiny Piotra Smolara, który opisuje sytuację w rok po euforycznym ogłoszeniu niepodległości przez serbską niegdyś prowincję. To nie załatwiło wszystkich problemów, przyznaje premier Tači, ale otworzyło nowe perspektywy. Pewnym krokiem posuwamy się teraz w stronę przyjęcia Kosowa do NATO i do Unii Europejskiej. Niepodległość nie oznacza jednak niezależności. Oddzielone od Serbii, utrzymywane w dużej mierze dzięki pomocy zagranicznej, Kosowo przechodzi trudny okres. Niełatwo się zorientować, kto tak naprawdę rządzi w tym dwumilionowym państwie. Kompetencje miejscowej administracji mieszają się z organizacjami międzynarodowymi, co sprawia, że wszyscy są zablokowani, podkreśla szef ONZ-owskiej misji. Mandat tej misji został zmodyfikowany, ale nie została ona zniesiona, gdyż rezolucją w tej sprawie na forum Rady Bezpieczeństwa blokuje Rosja, nie uznająca niepodległości Kosowa. W pierwszej linii są więc Europejczycy, którzy wysłali specjalistów, by postawić na nogi aparat sprawiedliwości, policję i urząd celny. Ta misja jest jednak bardziej polityczna, niż by się to mogło wydawać. Wbrew wcześniejszym obawom, ogłoszenie niepodległości w Kosowie nie pociągnęło za sobą walk bratobójczych i czystek etnicznych na miejscu. Tylko 54 kraje uznały Kosowo. 5 państw Unii Europejskiej nadal nie przyjęło tego do wiadomości, nie mówiąc już o Serbii, która nie ma wątpliwości, że w tej historii nie powiedziano jeszcze ostatniego słowa.
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.rfi.fr.
Euronet. RFI z Paryża. Sylwia Gibbs.
Genetycznie zmodyfikowana kukurydza Monsanto 810 nadal nie ma prawa wstępu na terytorium Francji i Grecji. Eksperci unijni zebrani w Brukseli 16 lutego byli podzieleni, a orzeczenie francuskich ekspertów na korzyść zakazanej kukurydzy nie zmieniło stanowiska Francji. Insektobójcza kukurydza została zakazana przez rząd francuski na podstawie tzw. klauzuli ochronnej, pomimo orzeczenia Europejskiej Agencji do Spraw Bezpieczeństwa Żywnościowego, która uznała w październiku 2008 decyzję zawieszenia uprawy GMO we Francji za bezpodstawną. W lutym francuska Agencja do Spraw Bezpieczeństwa Żywnościowego wydała opinię zbliżoną. Amerykańska kukurydza nie jest szkodliwa dla zdrowia. We francuskiej prasie ukazały się natychmiast opinie krytyczne na temat tej ekspertyzy, uważanej za pobieżną, więc mało miarodajną. Minister ekologii Jean-Louis Borloo przypomniał, że od początku nie chodziło o problem sanitarny, więc zdanie na temat nieszkodliwości kukurydzy nie wpłynie na stanowisko Francji.
Orzeczenie agencji AFSA nie wnosi niczego nowego. Zastrzeżenia Francji są związane z zagrożeniem dla środowiska i z ryzykiem dotyczącym rozsiewania GMO. Przypominam, że podczas ostatniego europejskiego szczytu w grudniu 2008 wszystkie państwa członkowskie poprosiły o powtórną ekspertyzę unijną. Komisja Europejska otrzymała mandat upoważniający do przeprowadzenia nowej ekspertyzy.
Komisja Europejska zajęła się w pierwszym rzędzie przypadkiem Francji i Grecji, wzywając je do wpuszczenia Monsanto 810. Podczas zwołanego w dniu dzisiejszym w Brukseli zebrania ekspertów nie doszło jednak do uchylenia klauzuli ochronnej, którą zasłaniają się oba kraje, broniąc się przed GMO. Eksperci reprezentujący kraje członkowskie byli podzieleni. Większość głosowała przeciwko wnioskowi komisji albo wstrzymała się od głosu. Komisja Europejska także jest podzielona. Przewodnicząca przewodniczący Barroso jest zagorzałym zwolennikiem GMO, podczas gdy komisarz odpowiedzialny za ochronę środowiska, Greg Dimas, jest ich zaciekłym przeciwnikiem. Tak twierdzą organizacje pozarządowe działające w Brukseli, na które powołuje się francuski portal Euroactive. Niektóre organizacje są zdania, że komisja jest pod tak silnym naciskiem producentów nasion genetycznie zmodyfikowanych, że chce za wszelką cenę uchylenia francuskiej klauzuli ochronnej. To, co się nie udało ekspertom, może się udać ministrom, mówi Jean-Louis Borloo, francuski minister ekologii.
Podporządkowujemy się procedurze unijnej, tak jak Austria, Węgry i kilka innych krajów. Będą o tym dyskutowali ministrowie do spraw ochrony środowiska i ministrowie rolnictwa wiosną tego roku.
Sprawą Austrii i Węgier, które też nie lubią GMO, mają się zająć 1 marca unijni ministrowie do spraw środowiska. Natomiast sprawą Grecji i Francji zajmą się najprawdopodobniej ministrowie rolnictwa podczas najbliższego posiedzenia w Brukseli 23 i 24 lutego. Na tym polegają zawiłości unijnych procedur między młotem a kowadłem, którymi są tym razem zasada swobodnego przepływu towarów na unijnym rynku i klauzula ochronna przyjęta przez kilka państw członkowskich. Francja nie jest stuprocentowo przekonana o tym, kto ma rację, ale zamierza zażarcie bronić swojej klauzuli ochronnej tak długo, jak długo trwa debata na temat GMO, jak dotąd nierozstrzygnięta.
Tu Paryż RFI, pozostańmy w tematyce europejskiej. W Parlamencie Europejskim odbyła się bowiem debata wokół walki z pedofilią i dziecięcą pornografią w internecie. Posłowie zwrócili się do komisji, aby opracowała unijne przepisy prawne, które dziecięcą pornografię traktować będą jako przestępstwo kryminalne. Autorka raportu, włoska deputowana Roberta Angelilli, zwróciła uwagę, że rozpowszechnianie w internecie treści pedofilskich to coraz bardziej niebezpieczne zjawisko społeczne, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę stale rosnącą liczbę stron zawierających treści pornograficzne z udziałem dzieci i małoletnich. Posłowie apelowali o stworzenie europejskiego prawa, które umożliwi odpowiednim służbom blokowanie takich stron. W przyjętej rezolucji podkreślono też konieczność uaktualnienia przepisów, które uwzględniałyby rozwój nowych technologii oraz stosowania nowych form uwodzenia dzieci przez internet w celach seksualnych. W rozmowie z naszym korespondentem Andrzejem Geberem posłanka Urszula Gacek uważa, że nowe, nawet najlepsze przepisy nie zwalniają rodziców z obowiązku pilnowania dzieci i informowania ich o czyhających w sieci niebezpieczeństwach.
Dla mnie jest to bardzo ważny problem, nie tylko jako parlamentarzysta, ale również jako matki 14-letniego syna. Także jestem również osobiście zainteresowana, żeby nie tylko moje dziecko, ale wszystkie dzieci były bezpieczne. Jest to trudna i nierówna walka. Nowoczesne technologie pozwalają osobom, które dawniej stały pod szkołą z cukierkami i szukały tam swoje ofiary, teraz mają ogromne pole do popisu, mogą się swobodnie przemieszczać w internecie. I wtedy, kiedy rodzice siedzą, oglądają telewizję, czytają gazetę, to nawet nie wiedzą, że ktoś niepożądany, obcy jest w sypialni ich dzieci, bo prowadzi z nimi rozmowy w internecie. I też jest problem dla rodziców. Dzieci są o wiele bardziej zorientowane i biegłe w obsługiwaniu komputerów często niż ich rodzice. Rodzice myślą, że jedyny sposób, w który mogą ochronić swoje dzieci, to są filtry różne, to jest pomoc usługodawców internetowych i o to walczymy w Parlamencie Europejskim. Ten raport powstał, żeby zaostrzyć kary, sugerować, żeby państwa zaostrzyły kary, ale również, żeby stworzyć taką międzynarodowe podejście do tego problemu. Ale to nie zwalnia nas jako rodziców też z podstawowego obowiązku. Musimy pilnować, z kim dzieci mają kontakt. Trzeba ich po prostu ostrzegać, że tam są, czyhają różne niebezpieczeństwa dla nich. Dzieci 6-7-latki korzystają bardzo często z internetu i one są bardzo ufne. One wpisują wszelkie dane o sobie. Bardzo łatwo jest je namierzyć, szczególnie kiedy mieszkają w małej miejscowości. Dlatego dla mnie też jest ważne, żeby ta debata pokazała rodzicom, że my jako parlamentarzyści, jako ustawodawcy możemy zrobić dużo, ale oni muszą również rozmawiać z swoimi dziećmi, mieć z nimi kontakt i starą zasadę, żeby nie rozmawiać z obcymi, obowiązuje też w internecie. Jeżeli dzieci byłyby uczulone i przestrzegały tej zasady, że jeżeli na różnych czatach i tak dalej rozmawiają ze swoimi koleżankami, kolegami ze szkoły, to tu nie widzę większego problemu. Fajna sprawa, nie chciałabym dzieciom odebrać takiej możliwości. Ale jeżeli się pojawia ktoś, kogo nie znają, nawet jeżeli udaje, że jest dzieckiem, bo czasami tak się zdarza, to wtedy powinni mówić nie.
Co jest już jak gdyby taka dojrzała rada, nie zawsze dzieci chcą się do niej dostosować. Natomiast ja myślę, że sprawy walki z pedofilią, walki z pornografią są już w jakimś sensie zaawansowane. Nie tylko Parlament Europejski, ale także Rada Europy, która stworzyła konwencję. I teraz myślę, że przystąpienie do tej konwencji to już jest jak gdyby pierwszy krok, który powinien obowiązywać wszystkie państwa.
Ma pan redaktor rację, jest taka konwencja z października 2007 i jeden z głównych punktów tego raportu jest apel, aby państwa, które nie ratyfikowały konwencji, to zrobiły. Także bierzemy pod uwagę, co się dzieje w Radzie Europy i w tym szerszym obszarze praw człowieka, bo to jest też po prostu naruszanie fundamentalnej prywatności, godności, intymności naszych dzieciaków, ale też są praktyczne rozwiązania. Chcemy, żeby było pewne, że osoba, która została skazana za czyny pedofilskie w jednym państwie w Unii Europejskiej, nie mogła podjąć pracy z dziećmi w innym państwie. To są jeszcze rzeczy, które musimy dopracować na poziomie minister sprawiedliwości, przepływu informacji i tak dalej. I także ratyfikacja konwencji oczywiście to jest pierwszy krok, ale takie praktyczne rozwiązania, które utrudniają osobom, które chcą te dzieci skrzywdzić.
Jeszcze jest coś takiego niezwykle ważnego, wydaje mi się, jak eksterytorialność.
Tak, pamiętajmy, że internet jest absolutnie bez granic narodowych, ale to, co jesteśmy w stanie rozwiązać w Europie, nie chroni nas od problemów, kiedy źródło problemu jest poza Unią. I dlatego też ważna jest nasza współpraca parlamentarna ze Stanami Zjednoczonymi i z innymi państwami. Jak mówiłam na początku, to jest trudna i nierówna walka, ale cokolwiek możemy zrobić na poziomie legislacyjnym, robimy, cokolwiek możemy zrobić na poziomie praktycznym, robimy, a ostatecznie cokolwiek możemy zrobić jako rodzice, aby chronić nasze dzieci i ostrzegać ich. Jednak ja jestem, dalej podkreślam, trzeba dzieciom powtarzać. To jest bardzo niebezpieczne. Jeżeli my nie mamy czasu na naszych dzieci, to się w internecie znajdzie ktoś, kto się być może będzie chciał z nimi zainteresować bardziej niż właśnie rodzice.
Dodajmy na zakończenie, że podczas parlamentarnej debaty komisarz francuski Jacques Barrot poinformował, że w ramach Europolu powstać ma platforma wymiany danych dotyczących pedofilii i osób podejrzanych. Komisja zamierza doprowadzić także do wymiany informacji zawartych w rejestrach karnych oraz wprowadzić zasadę eksterytorialności, czyli karania Europejczyków także w krajach nieposiadających odpowiednich przepisów.
Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Co robić z samochodami przeznaczonymi na złom? W całej Francji co roku około 1 200 000 samochodów kończy swój żywot. Większość z nich przekazywana jest na samochodowe cmentarze i potem jedynie na złom. Coraz częściej jednak próbuje się z nich odzyskać, co się da. Surowce drożeją, a i światowe ich zasoby maleją. Ośrodek Obserwacji Surowców ocenia, że jeśli nadal utrzymany będzie aktualny rytm ich zużywania, to miedzi wystarczy w ziemi jeszcze na 40 lat. 28 lat będziemy mogli wydobywać rudy zawierające ołów, a cyny jest w ziemi zaledwie na następnych 17 lat. Didier Richaud, szef firmy Careco, grupującej kilkudziesięciu specjalistów zajmujących się recyklingiem samochodów przeznaczonych na złom, mówi: recykling złomowanych samochodów trzeba rozwijać. jeśli będzie on zwiększał zasięg, to możemy uniknąć spodziewanych braków surowców na rynkach. Poza aspektem dającym możliwość odzysku surowców, nakłada się tu problem znacznego zaostrzenia przepisów Unii Europejskiej związanych z ochroną środowiska. Dyrektywa UE sprzed 2 lat mówi o tym, że należy do powtórnego obiegu materiałowego wpuścić aż 85% materiałów, z których składa się przeznaczony na złom samochód. W roku 2015 trzeba będzie odzyskiwać aż 95% wagi każdego samochodu. Nie jest to sprawa zbyt łatwa, dlatego że na przykład w samochodzie ważącym 1 tonę aż 75% stanowią metale, głównie stal i żelazo, a 12% wszelkiego rodzaju materiały plastikowe. Stanowi to około 120 kg wobec zaledwie 8 kg w latach 60. Na pozostały ciężar samochodu składają się takie materiały jak guma, szkło, różnego rodzaju tekstylia czy też olej, a także inne płyny. Niektórzy z francuskich producentów samochodów wypuszczają już na rynek auta, z których do odzysku może pójść aż 95% materiałów, z których są one wyrabiane. I nie tylko bierze się tu pod uwagę materiałowy skład, ale także sposób, w jaki dany pojazd mógłby być po zakończeniu żywota zdemontowany i przeznaczony do recyklingu. Każdą jego część trzeba montować tak, aby później można było ją łatwo zdemontować, mówią konstruktorzy Peugeota. Co więcej, odzysk można przeprowadzać w taki sposób, że przeznaczony na złom samochód może służyć do konstrukcji zupełnie nowego autka. Renault na przykład przy pomocy firmy specjalizującej się w recyklingu Sita, filii Suez Environment, odzyskuje plastik ze starych samochodów, aby z niego produkować elementy do kół modelu Megane, tablicy rozdzielczej modelu Modus i zderzaków zakładanych we wszystkich nowych modelach. Wspomniany Didier Richaud z Careco podaje, że co roku w 60 centrach recyklingu samochodowego poddaje się odzyskowi prawie 150 tysięcy samochodów, co stanowi około 15% całego rynku recyklingu we Francji. Inny specjalista do spraw recyklingu we Francji, Joël Picard, mówi: jeśli recyklingiem nazywać będziemy gniecenie samochodów i wysyłanie ich w zgrabnych sześcianach do Chin czy do Indii, to rzeczywiście można powiedzieć, że we Francji dokonujemy recyklingu 90% samochodów. Ale taki prawdziwy odzysk materiałów, z których składa się samochód, dotyczy u nas może 2000 aut rocznie. Sam demontaż przeznaczonego na złom samochodu wymaga przecież od 15 do 20 godzin pracy. Zdaniem obu specjalistów, samochody, których żywot się zakończył, to prawdziwa żyła złota. Zwłaszcza przy rosnących ciągle cenach części zamiennych i jednoczesnym starzeniu się francuskiego parku samochodowego. To co najmniej kilka miliardów euro rocznie. Jak magnes przyciągają one wszelkiej maści małe i średnie przedsiębiorstwa, które nawet idą na to, aby zajmować się jedną, jedyną częścią samochodu. Taka firma Indra na przykład wyspecjalizowała się w przerabianiu dywaników samochodowych na kółka do wozów stosowanych w supermarketach. Albo firma Aliapur, która przerabia zużyte opony na pokrycia dla boisk sportowych czy też murków ochronnych przy autostradach.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Notatnik paryski zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.paryski.pl. rfi.fr/po-polsku.
Tout le monde écoute RFI.
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 Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Praca trenerska to jedno z najbardziej stresujących zajęć w sporcie. Rzecz jasna, im wyższy szczebel rozgrywek, tym większa presja. Inne są stresy, jakim poddawany jest trener prowadzący drużynę grającą w A-klasie, a inne są te, jakich doświadcza selekcjoner reprezentacji kraju mającego ambicje awansu do finałów Mistrzostw Świata czy Mistrzostw Europy. Źródła stresu mogą być różne. O nich, jak o tym, że niektórzy trenerzy francuscy obrazili się na rodzimą piłkę nożną, będzie mowa w dzisiejszym felietonie sportowym. Najpierw sięgnijmy do istoty zjawiska. Stres to fizyczna i psychologiczna reakcja na to, co dzieje się między człowiekiem a jego otoczeniem. Stres może mieć konsekwencje zarówno pozytywne, jak i negatywne. To, co wywołuje taki stan, nazywane jest przez fizjologów i psychologów stresorem. Jedną z klasycznych reakcji na trudną sytuację jest tak zwany syndrom walki i ucieczki. Dla zwierząt ma to kluczowe znaczenie, gdyż pozwala im przeżyć. W przypadku człowieka w grę wchodzą jednak bardziej skomplikowane mechanizmy. Patrząc na uniwersalny model stresu związanego z wykonywaną pracą, w tym przypadku z zawodem trenera, bierzemy pod uwagę kilka głównych czynników. Sposób, w jaki człowiek postrzega daną sytuację i ją interpretuje. Doświadczenie, związki stresu z wynikami działania, wreszcie indywidualne różnice, które powodują, że każdy z nas nieco inaczej reaguje na stresor. W skrajnych sytuacjach dla jednego to, co go spotyka, wywoła bardzo silną reakcję stresową. U drugiego co najwyżej spowoduje wzruszenie ramionami. Autorzy modelu nie uwzględniają jednak bardzo istotnego elementu, a mianowicie różnic kulturowych. Z badań przeprowadzonych w 10 różnych krajach świata wynika, że o ile terminy i ograniczenia czasowe są najczęstszym powodem stresu dla niemieckiego menadżera, o tyle dla Szweda jest to nakładanie się sfer spraw zawodowych na życie osobiste i rodzinne, dla Japończyka dotrzymywanie kroku najnowocześniejszym technologiom, co nie jest żadnym problemem dla Egipcjanina, dla Nigeryjczyka podróże, a dla Amerykanina brak kompetentnego przełożonego, co w przypadku Brytyjczyków wywołuje wzruszenie ramionami, gdyż oni z tym zjawiskiem w ogóle nie mają problemów. Co zatem jest stresorem dla trenerów francuskich drużyn? Bez wątpienia presja wyniku. To trenera, a nie zawodników zmieniają prezesi zarządy klubów, jeśli wyniki są poniżej ich oczekiwań. Można sobie tylko wyobrazić, jaki męki przechodzi Alain Perrin, gdy jego Saint-Étienne, mimo że trener staje na głowie, długo okupuje pozycję czerwonej latarni Ligue 1. Możemy sobie wyobrazić nastrój i napięcie, jakiemu towarzyszyło w czasie wyjazdu do ostatniej kolejce do stolicy Lotaryngii. A ileż było pozytywnego stresu, gdy Zieloni wygrali z Nancy na wyjeździe 2-1 i opuścili ostatnie miejsce w tabeli. Podobnie nie jest trudno sobie wyobrazić, co czuł, siedząc na ławce trenerskiej i patrząc bezradnie na swoich zawodników Bernd Schuster, gdy skromniutki zespół z przedmieść Madrytu, 9 w tabeli Getafe, rzuciło na kolana królewskich, pokonując plejadę gwiazd Realu 2-1. Ten rodzaj stresu jest wkalkulowany w zawód trenera. Kolejny problem to zmora prowadzącego zespół i samych zawodników, a mianowicie kontuzje. Claude Puel nie mógł wystawić do składu Juninho, który jest motorem Olympique Lyon, i Benzemy, wyśmienitego strzelca. I mistrz zaledwie zremisował u siebie na boisku, przypominającym raczej luksusowe kąpielisko dla kaczek niż murawą piłkarską, z ostatnim w tabeli Valenciennes 0-0. Laurent Blanc nie mógł skorzystać z Gourcuffa, jednej z najjaśniejszych gwiazd młodego pokolenia francuskiej piłki, i Bordeaux też zaledwie zremisowało, chociaż ambicje i trener, i zawodnicy, i działacze, i kibice mają ogromne. Ambicje i plany to drugi stresor związany ściśle z pierwszym, z presją wyniku. Laurent Blanc przypomina o kolejnym, o doświadczeniu. Ten były reprezentant Francji w swoim pierwszym roku na ławce trenera, czyli trenerski żółtodziób, wprawił w radosne zdumienie życzliwych, a u niechętnych mu spowodował pełne niedowierzania kręcenie głową, gdy doprowadził Bordeaux do Ligi Mistrzów. W tym sezonie jego zespół też jest w ligowym czubie, a zatem doświadczenie może przeszkadzać, jeśli staje się negatywną rutyną, odbierającą świeżość działania i oceny sytuacji, albo rzecz jasna pomagać, gdy pozwala zachować zimną krew w sytuacjach podbramkowych. Według Alena Giresa, byłego reprezentanta Francji, grającego w zespole niebieskich w epoce Michela Platiniego, a obecnie trenera reprezentacji Gabonu, uznanie dla pracy trenera to bardzo rzadka sytuacja we francuskim futbolu. On sam, mając złe doświadczenie na rodzimym podwórku, gdzie trener Toulouse i Paris Saint-Germain, zdecydował się wyemigrować. Jerez jest zdania, że taki wyjazd oznacza, że trener przestaje istnieć w krajowym obiegu, jest wypchnięty ze świadomości francuskich działaczy i kolegów po fachu. To tłumaczy fakt, że wielu trenerów, mimo że jest bez pracy, to decyduje się na pozostanie we Francji. Wyjątkiem, jeśli chodzi o podróże, jest Afryka, gdzie prowadzenie reprezentacji któregoś z tamtejszych państw jest wysoko cenione. Część trenerów ma trudne kontakty z prasą, a to oznacza, że również z kibicami, którzy potrafią być bezwzględni i dać w kość nieakceptowanemu przez nich trenerowi. Braki w komunikacji utrudniają także porozumienie z zarządem i z prezesem. I to nie tylko w oczywistych sytuacjach, takich jak w przypadku Grenoble, którego właścicielem są Japończycy. W grę wchodzi nie tylko różnica języków, ale także sposób widzenia świata, wartości, postaw, stosunków międzyludzkich. Osobą, która ma problemy z komunikacją, jest świetny taktyk, były selekcjoner reprezentacji Francji, Jacques Santini. Czekając na odszkodowania z Tottenhamu Hotspur i z Auxerre, skąd musiał odejść przed czasem, bo nie miał wyników, zaszył się na francuskiej wsi. Ponoć Santini obraził się na ligę, a ligę na niego. Pełnym charyzmy i temperamentu jest Luis Fernandez, który po okresie prowadzenia francuskich klubów potem trenował Espanyol Barcelona i Betis Sevilla, a też jest obrażony na federację, mimo iż jest wyśmienitym specjalistą. Jednak na francuskim podwórku nie ma czego szukać. Na razie jest gwiazdą przed mikrofonem Radia Monte Carlo. Vahid Halichodzic też próbował z różnymi skutkami trenować francuskie zespoły. Potem jak trzasnął drzwiami z PSG, gdzie poprawy gry chciano z meczu na mecz, wyjechał do Arabii Saudyjskiej. We Francji trudno mu będzie znaleźć pracę, bo zarzucają mu autorytaryzm i despotyczność. Inna legenda francuskiej piłki, Jean Tigana, po tym jak prowadził Besiktasz Stambuł, wrócił do Francji, gdzie się zaszył w Prowansji i uprawia winnicę. Konserwatyści we francuskiej federacji piłkarskiej patrzą na niego krzywym okiem po tym, jak wygarnął byłemu prezesowi, gdy ten uznał, że kolor skóry Tigany nie pasuje do stanowiska selekcjonera niebieskich. Tigana jest murzynem. Innym wiedzie się znakomicie poza granicami, a przykładem jest Arsène Wenger, który obok Sir Alexa Fergusona uważany jest za najlepszego trenera w Anglii, jednego z najlepszych na świecie. W ostatniej kolejce znów to udowodnił, gdy jego młodzież z Arsenalu rozłożyła na łopatki armadę Abramowicza, Chelsea.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
Dzisiejsza audycja Le Français ça vous chante proponuje spotkanie ze znaną Państwu bez wątpienia Juliette Gréco, której sława nie ma czasu ani granic. Piosenką Il n'y a plus d'après przypomni lata świetności Saint-Germain-des-Prés, gdzie krótko po II wojnie światowej wrzało życie kulturalne i rozrywkowe Paryża. Któż lepiej niż Juliette Gréco ucieleśnia paryską bohemę lat powojennych. Była muzą artystów i intelektualistów, bożyszczem swego pokolenia zauroczonego egzystencjalizmem, dyktatorką mody i stylu bycia. Śpiewała teksty wielkich poetów, interpretowała znakomite role teatralne i filmowe. Grywała w filmach Jeana Cocteau, Orsona Wellesa, Johna Hustona i wielu innych znanych realizatorów. Od zarania swojej kariery była i wciąż jest rzeczniczką i niemal symbolem wolności we wszystkich jej przejawach.
Nous, notre liberté, nous l'avons savourée.
Upajaliśmy się naszą wolnością. Każdy żył z kim chciał. Byliśmy wolni w miłości, wolni w słowach, wolni w wyborach. Wolny był nasz głos, donośny i prowokujący.
Juliette Gréco, nieodmiennie w czerni, królowała w modnym klubie Tabu, mieszczącym się w piwnicy przy bulwarze Saint-Germain-des-Prés, obleganym przez intelektualno-artystyczną i snobistyczną publiczność. I nic dziwnego, występowały w nim również największe ówczesne sławy jazzu, tej miary co Miles Davis czy Boris Vian.
C'est-à-dire que c'était des lieux plaisants parce que intimes.
W tych piwnicach było tak intymnie, cicho. Były jakby poza codziennością, niby otwarte okna z widokiem na życie. W ich przytłumionym, łagodnym świetle było nam naprawdę dobrze.
On était bien.
W roku 1960, będąc u szczytu sławy, Juliette Gréco nagrywa piosenkę, której autorem jest Guy Béard. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés.
Maintenant que tu vis à l'autre bout de Paris, quand tu veux changer d'âge, tu t'offres un long voyage, tu viens me dire bonjour au coin de la rue du Four, tu viens me visiter à Saint-Germain-des-Prés. Plus d'après à Saint-Germain-des-Prés, plus d'après-demain, plus d'après-midi, il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés. Ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi, il n'y a plus d'autre fois. Tu me dis comme tout change, les rues te semblent étranges, même les cafés crèvent, n'ont plus le goût que tu aimes. C'est que tu es un autre et que je suis une autre. Nous sommes étrangers à Saint-Germain-des-Prés. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés, plus d'après-demain, plus d'après-midi, il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés. Ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi, il n'y a plus d'autre fois.
Juliette Gréco śpiewa o swojej młodości na Saint-Germain-des-Prés. Z nostalgią przypomina ten czas komuś, kto był jej wtedy bliski. A teraz, mało że mieszka już w innej dzielnicy Paryża, jest też zupełnie kim innym. Tu es un autre.
Maintenant que tu vis à l'autre bout de Paris.
By się spotkać, przywitać, powspominać, trzeba odbyć bez mała podróż. Podróż i w czasie, i w przestrzeni.
Quand tu veux changer d'âge, tu t'offres un long voyage.
Quand tu veux changer d'âge, tu t'offres un long voyage. Tu viens me dire bonjour au coin de la rue du Four. Tu viens me visiter à Saint-Germain-des-Prés.
À Saint-Germain-des-Prés.
Ale kiedy już do tego dojdzie, wszystko okaże się obce, nie do rozpoznania.
Tu me dis comme tout change, les rues te semblent étranges, même les cafés crèvent, n'ont plus le goût que tu aimes.
Lecz prawda jest taka, że zmieniło się nie tyle Saint-Germain-des-Prés, co zmienili się po prostu bohaterowie piosenki.
C'est que tu es un autre et que je suis une autre. Nous sommes étrangers à Saint-Germain-des-Prés.
Bo Saint-Germain-des-Prés jest wieczny, jak mówią słowa refrenu. Czas się nie liczy. Przyszłość? Nie istnieje żadne pojutrze, żadne po południu. Trwa dzień dzisiejszy.
Saint-Germain-des-Prés est mort de...
Jak to często bywa, Saint-Germain-des-Prés uśmierciły pieniądze. Zgasło w pogoni za zyskiem, nie zważając na krzywdę człowieka. Pozbawiła je życia brutalna codzienność. Ale nie tak całkiem umarło.
Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Plus d'après-demain, plus d'après-midi. Il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés. Ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi. Il n'y a plus d'autre foi.
RFI, Radio Świata.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
Dzisiejszą lekcję Le Français ça vous chante poświęcimy na poznanie rozmaitych wyrażeń, które w piosence Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés odnoszą się do czasu. Poprzednio piosenkę tę usłyszeli Państwo w interpretacji Juliette Gréco. Tym razem wykona ją autor Guy Béard.
Maintenant que tu vis à l'autre bout de Paris, quand tu veux changer d'âge, tu t'offres un long voyage. Tu viens me dire bonjour au coin de la rue du Four. Tu viens me visiter à Saint-Germain-des-Prés. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Plus d'après-demain, plus d'après-midi, il n'y a qu'aujourd'hui, quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés. Ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi, il n'y a plus d'autre foi. Tu me dis comme tout change, les rues te semblent étranges. Même les cafés crèmes n'ont plus le goût que tu aimes. C'est que tu es une autre, c'est que je suis un autre. Nous sommes étrangers à Saint-Germain-des-Prés. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Plus d'après-demain, plus d'après-midi, il n'y a qu'aujourd'hui, quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés. Ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi, il n'y a plus d'autre foi.
Mamy w tej piosence, szczególnie w refrenie, kilka przysłówków, wyrażeń przysłówkowych i utartych zwrotów na określenie czasu.
Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Plus d'après demain, plus d'après-midi. Il n'y a qu'aujourd'hui.
Czas został zatrzymany, istnieje tylko dzisiaj, wykluczające wszelkie potem, après. To dzisiaj, aujourd'hui, trwa niezmiennie od lat powojennych, kiedy to paryska dzielnica Saint-Germain-des-Prés i ludzie z nią związani przeżywali okres radosnej młodości.
Aujourd'hui, Saint-Germain-des-Prés n'est plus comme avant.
Avant to kolejne słowo wyrażające czas, czyli przedtem, wcześniej. Jednak w innym kontekście może także znaczyć przed, czyli określać miejsce.
On va à Saint-Germain-des-Prés aujourd'hui?
Oui, avant midi ou après-midi?
Après-midi.
On va à Saint-Germain-des-Prés demain?
Oh non, après-demain.
Kiedy skończyła się wojna, ludzie zachłysnęli się wolnością. Zwłaszcza ludzie młodzi, którzy znali tylko ograniczenia niemieckiej okupacji. Teraz mogli bez przeszkód podróżować, głośno śpiewać, tańczyć do upadłego całymi nocami w rytm melodii przyniesionych zza Atlantyku. Korzystali z tej wolności beztrosko, nie myśląc o jutrze. Il vivait au jour le jour. Wyrażenie vivre au jour le jour znaczy dokładnie to samo, co po polsku żyć z dnia na dzień.
Thank you.
Maintenant, czyli teraz, po latach, osoba, do której skierowane są słowa piosenki, żyje à l'autre bout de Paris. Łatwo zrozumieć, że nie chodzi tu tylko i dosłownie o inną dzielnicę, ale że oddalenie oznacza również zmianę pozycji społecznej. Inna dzielnica to zapewne tak zwana piękna dzielnica, gdzie mieszkają ludzie bogaci i dobrze ustawieni życiowo. Życie cyganerii nie jest dla nich ani atrakcyjne, ani dobrze widziane. W wyrażeniach vivre à l'autre bout de Paris, vivre à l'autre bout du monde, zawarta jest idea znacznej odległości, która może ewentualnie spowodować zerwanie porozumienia.
Il habite toujours à Paris?
Non. Maintenant, il vit à l'autre bout de la France.
Il a été nommé à Marseille comme il le désirait?
Non. On l'a envoyé tout à fait à l'autre bout. En Bretagne.
Juliette Gréco pozostała wierna Saint-Germain-des-Prés. Zrosła się z dzielnicą jak pomnik lub muzealny eksponat. Może to stwierdzenie brzmi dziwnie, ale ona sama śpiewa «Tu viens me visiter». Otóż po francusku to słowo visite bardziej stosuje się do zwiedzania niż odwiedzania. On visite un quartier, un monument, un musée. W stosunku do osób używa się raczej czasownika rendre visite. On rend visite à quelqu'un.
Tu viens me dire bonjour au coin de la rue du Four. Tu viens me visiter. Saint-Germain-des-Prés.
Qu'est-ce que tu as fait ce week-end?
J'ai visité le musée des Invalides. Et toi?
Je n'ai pas bougé parce que mes parents m'ont rendu visite.
I to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
Les sans pitié, y'a les femmes seules et les prisonniers. 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.